przez 40 lat tu jestem, a większość czasu byłem w sytuacji, gdzie nie rozumiałem, co mówią. I tak samo mam, jak jeżdżę na Ukrainę często, że ludzie gadają po ukraińsku, ja nic tam nie rozumiem, albo trochę. Więc rozumiem was, którzy może do końca nie rozumieją mnie. Spróbuję trochę wolniej powiedzieć, bo tam jest tłumaczenie na górze. Żyjemy w erze uchodźców. Wielu z was jesteście uchodźcami. I przypuszczam, że miesiąc, dwa miesiące temu temat uchodźca było dla was cudzy temat, nieważny. Ale teraz, no właściwie wszyscy jesteśmy dotknięci tym tematem. Ostatnio w jednej grupie biblijnej rozmawiamy o Rut. Rut była Moabitką, która, jej mąż umarł i ona poszła z teściową do nowego kraju, do Izraela, z Moabu. Ona nie miała niczego. Jak pojechała tam, była cudzoziemką. Nie rozumiała pewnie języka, zwyczajów, nie miała gdzie mieszkać, nie miała pracy, więc borykała się z tym, co wielu z was dotyka w tej chwili. I to, co imponuje mnie u Rut, to jest, że nawet kiedy ona była słaba, nawet kiedy nic nie miała, mąż zmarł i nie miała nic, nawet wtedy ona dba o swoją teściową. I ona wybiera trudną drogę. Ona mogła wybrać pomiędzy komfortem, zostawaniem w jej przypadku w domu i wyjazdem z teściową do nieznanego kraju. Wzięła to ryzyko ze względu na teściową i tam będąc w nowym kraju, jak pamiętacie historię, nie mając nic, ona się wybierała na pole, żeby zbierać to, co było tam zostawione. Robiła, co mogła. Miała inicjatywę. Nie płakała nad sobą, tylko robiła to, co było dla niej możliwe. I o dziwo, kobieta, która była Moabitką, jeżeli pamiętacie, historia Moabitów to był naród, który powstał, kiedy Lot przespał ze swoimi córkami. To był początek tego narodu. Grzech. A Rut pochodzi właśnie z takiego narodu. Z narodu, który na samym początku rodził się z grzechu. I jednak Bóg wybiera ją. I Rut staje się częścią genealogii króla Dawida. Ona była prababcią Dawida i Jezusa. Bóg używa kogoś z takiego narodu, żeby miała niesamowitą rolę w historii świata. Więc mam nadzieję, że patrząc na jej słabość, na jej smutek, na jej puste ręce i puste kieszeni, ona może być dla nas wzorem. I jeżeli patrzymy w Biblię, to zobaczymy, że Rut nie była jedyna uchodźca w Biblii. Jacy inni byli? Jakub, Józef, Jezus, Nehemiasz, Estera, Ezdrasz, Daniel. Przez całą Biblię mamy tą ścieżkę uchodźcy. ludzie, którzy nie mieli swojego miejsca, którzy zostali powołani przez Boga, żeby znaleźć nową rzeczywistość. I tam, żeby nie tylko przeżyć, ale żeby mieć wpływ, żeby służyć innym właśnie w swoim momencie słabości. Oddali w tym momencie siebie dla Boga, dla Bożej woli. I powoli zaczęli rozumieć, że nasz dom to nie jest Moab. Nasz dom to nie jest Izrael. Nasz dom jest w niebie. I tam idziemy. I są ludzie, jak ja mam przywilej, żeby gościć wielu Ukraińców w domu. Mamy około 20 w tej chwili u nas w domu. Mamy ponad 100 ludzi przewijało się przez nasz dom w ostatnim miesiącu, żeby mieszkać z nami, chociaż chwilę. Mam duże serce dla Ukraińców, dla Białorusów. I pytanie, jak oni sobie radzą w tej sytuacji? Jak ja sobie radzę w tej sytuacji? Jeżeli pamiętacie tą historię Rut, ona potrzebowała kogoś, kto wyręczył jej z tej jej sytuacji bezdomności. I to było Boaz, jak pamiętacie. On wziął na siebie ciężar Rut. Może ona nie była ciężarem, ale teściową też wziął pod opieką. To jest wyzwanie, które podjął. Więc jedny z nas jesteśmy trochę podobny w tej chwili do Rut. Nie mamy domu. Nie znamy sytuacji. Nie znamy języka. Nie znamy zwyczajów. Nie mamy umocowania prawnego w tym nowym kraju. Nie wiemy, jaka jest perspektywa. Nie mamy planów, bo nie wiadomo, co się stanie jutro. To jest bardzo niestabilna sytuacja. Bardzo trudna sytuacja. I co mamy w takiej sytuacji zrobić? Jedni są nastawieni na przetrwanie. I rozumiem to. Trauma, które zostawiliśmy w domu na Ukrainie. Przeżyjmy teraz te trudne czasy. Drudzy marzą o Amerykę. Wreszcie mam szansę, żeby zrealizować swoje marzenie. I pojadę, polecę do Meksyk z nadzieją, że przedostanę się do Kalifornii lepiej. Jaka jest wasza droga? Jedni chcą wrócić na Ukrainę. Drudzy chcą w jakiś sposób się wkręcić w nową rzeczywistość. Adaptować do języka polskiego, który jest trudny, jak dobrze wiemy. Tu traktować to, co mamy, nie jako swój dom na wieki, tylko jako następny przystanek do nieba. I Jezus tam przygotował dla nas miejsce. Dużo lepsze niż to miejsce. Jezus przygotowuje miejsce dla ciebie i dla mnie. Jak my reagujemy na ten temat uchodźców? Czy z nas, którzy jesteśmy jak Rut, którzy szukają miejsca, bezdomne, bez zawodu, bez pieniędzy? I drudzy, w sytuacji Boaz, my, którzy mamy dom, mamy ziemię, możemy podzielić się teoretycznie. Czy staniemy na wysokość zadania, które Bóg stawia przed nami? Czy jesteśmy lud, czy jesteśmy Boaz? Wystarczy w naszym świecie, że jeden człowiek niszczy naród, niszczy miliony. To nie jest nowość za nasze czasy. Mamy takie postacie jak Stalina, jak Hitlera. Ludzie, którzy zniszczyli życie milionów ludzi. W Biblii mamy kolejnych takich ludzi jak Nebukadnezar, król Babilonu. Jak Neron za czasów pierwszego wieku. Ludzie, którzy zniszczyli ludzi. To nie jest nowość. Natomiast dobra nowina jest, że Bóg może użyć jedną osobę, żeby zmienić rzeczywistość na lepsze. Bóg może wybrać taką ród, takiego Boaz, żeby powstał genealogia doprowadzając do króla Dawida i do Mesjasza Jezusa. I mamy przykład takich uchodźców, których Bóg użył. Nehemiasz, Ezdrasz, Estera, jako przykład. Ludzie, którzy byli na wygnaniu, Daniel, byli na wygnaniu, ale zmienili świat. Począwszy od tego świata, do którego oni zostali wysłani. I mamy przykłady takich ludzi przez historię, jak Wilberforce, który walczył przeciwko niewolnictwu, jak Luther, który walczył o prawdę. To byli jednostki i historia jest pełna takich jednostek, które stanęli na wysokość zadania. I nie tylko przeżyli, ale wpływali dla Boga na otoczenie. Dojdźmy do czytania Izajasza 60-61 rozdział i zobaczymy, jakie jest umocowanie, jaka jest może teologiczne tło uchodźców.
Z bardzo małego stanie się tysiącem, z najnieznaczniejszego narodem potężnym. Ja, Pan, zdziałam to wszystko szybko w swoim czasie. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany złamanych serc, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśni chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia. Zabudują prastare rumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle, odnowią miasta zburzone, świecące pustkami od wielu pokoleń. Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Zużyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie. Ponieważ hańba ich była zdwojona, poniżenie i zniewagi były ich udziałem, przeto w swojej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zażywać będą wiecznego szczęścia. Albowiem ja, Pan, miłuję praworządność, nienawidzę grabieży i bezprawia, oddam im nagrody z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami, ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę, strojną w swych klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.
Dzięki, Agatka. Czyli czym mamy się zająć jako uchodźcy? Jezus, jak pamiętacie, jeden z pierwszych ruchów Józefa to było, żeby uciec do Egiptu. Jezus też był cudzoziemcą, można powiedzieć w jakiś sposób, kiedy bywał w Jerozolimie z Galilei. Był z innego rodu trochę. Ale przede wszystkim wiemy, że Jezus zostawił niebo, żeby być tu na ziemi. I my, jeżeli uchodzimy, że jesteśmy naśladowcami, uczniami Jezusa, myślę, że jesteśmy też powołani do czegoś podobnego. Jezus czyta ten tekst z Izajasza 61 rozdziału. Czyta to w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza. Czyli i on mówi dzisiaj, dodaje do tego tekstu, do pierwszych dwóch wersetów, dodaje, że dzisiaj to zostało wypełnione w waszych oczach. Więc dzisiaj Jezus patrzy na to, co jest dalej w tym rozdziale i twierdzi, to jest moja wizja, po to przyszedłem, na to się skupię, za to będę żyć i umrzeć. I co to było? On mógł wrócić do domu, do nieba, ale stwierdził, że zostaje tu, bo ma wizję, ma zadanie, które jest dane od Boga, od Ducha, który wyznaczył go. I jeżeli my jesteśmy prawdziwymi uczniami Jezusa, jeżeli, to wtedy Duch Święty mieszka w nas. Duch Święty powołuje nas. Bóg wybrał nas, tak jak Bóg wybrał Jezusa, żebyśmy żyli według Jego woli. Czyli co powinniśmy robić? Popatrzmy, co Jezus, jak On opisuje swoje zadanie, że przyszedł z dobrą nowiną dla tych, którzy są dotknięci, że przyszedł, żeby uzdrowić serce ludzi, którzy mają złamane serce, żeby proklamować wolność dla tych, którzy są więźniami, którzy zostali łapany w wojnie. Przyszedł, żeby proklamować rok jubileuszowy. Rok, kiedy wszystkie długi zostali przebaczone. Kiedy mogłem mieć nowy start. Bez długów. Przyszedł, żeby ogłosić, że będzie czas, kiedy Bóg zrewanżuje. Kiedy Bóg osądzi. Kiedy Bóg interweniuje i będzie to kres, koniec okresu łaski, który w tej chwili mamy. Przyszedł, żeby w jakiś sposób opiekować się tym, którzy płaczą. Przyszedł, żeby dać Gielanda zamiast popielu. Przyszedł, żeby namaścić olejem zamiast postu. Przyszedł, żeby ludzie zaczęli chwalić Boga. Głębokie myśli zachęcam, żeby się zastanowić nad nimi. Ale między innymi widzę dwa obrazy w tym rozdziale, bardzo dla mnie ciekawe. Jeden był mi znany od lat, drugi nowy. W trzecim wersecie mamy pojęcie dębu sprawiedliwości. Mamy obraże z dewastacją, ruiny osiedli, dewastacja po wojnie. I to nas czeka. Dewastacja. Dla jednych bardzo dosłownie. Dla wszystkich Ukraińców narodowe żałoba. Co jest potrzebne? No potrzebne w tej dewastacji są dęby sprawiedliwości. Ludzie, którzy ostoją, którzy się nie poddają, którzy się nie rezygnują, którzy nie uciekają do komfortu, do luksusów. Ludzie, którzy są gotowi, żeby odbudować. I jeżeli pamiętacie, to miasto, w którym jesteście, było zdewastowane za czasów wojny, jak wiele naszych miast. I przyszło wtedy dla tego pokolenia, nie żeby uciec do Kalifornii, czy nawet do Niemiec. Była potrzeba odbudowy. Ten dom sprawiedliwości jest w środku tych ruin, tak jak drzewo postawią między blokami. I w tym dębie siedzą ptaki. Jezus mówi o Królestwie Nieba jako drzewo, w którym ptaki szukają schronienia. Abyśmy byli ludźmi, którzy wzrastają i oferują innym schronienie. Żebyśmy byli tacy jak Boaz, który miał czymś podzielić i podzielił to równo z rąk. Brał to na siebie, żeby brać ją i jej teściową na siebie. Czy my, Polacy tu, czy my bierzemy ten ciężar, tą odpowiedzialność, żeby użyć to, co mamy dla naszych braci i sióstr z Ukrainy. I wy, Ukraińcy, którzy może jesteście silniejsi od większości waszego narodu, sprawniejsi, między innymi dlatego tu się odnaleźliście, a inni nie. Czy wy jako mocni jesteście gotowi służyć innym, którzy są słabi? Wydaje mi się, że to jest wyzwanie dla wszystkich z nas. I wy, którzy nie macie niczego, którzy jesteście bardziej jak ród, czy jesteście gotowi służyć innym? Swoje biedocie, swoim bólu, w obliczu strat. Czy jesteś w stanie podnieść się jak orzeł nad tą dewastacją? Podnieść się nad swoim smutkiem, goryczem, jakiekolwiek to są emocje, żeby móc wyciągać rękę dla drugiej osoby, które ma się gorzej, które potrzebuje. Szósty werset. Ludzie poznają, że to są słudzy Boga. Są kapłany Boże. To jest czas teraz, kiedy nasza wiara się sprawdza. Czy Bóg czyni jakąkolwiek różnicę między nami a ludźmi, którzy nie ufają Bogu? Czy nasze życie wygląda inaczej? Czy nasza reakcja jest inna niż bezbożna? Jeżeli nie, to zastanówmy się dlaczego. Bóg nie obiecuje. Jeden z naszych problemów jest, że mamy niewłaściwe oczekiwanie do Boga. Może słyszymy, że Bóg jest wszechmogący, Słyszymy, że Bóg jest suwerenny. Słyszymy, że Bóg jest potężny. Słyszymy, że Bóg wszystko może. Słyszymy, że Bóg może spowodować uzdrowienie, może spowodować zmartwychwstanie. A jednak On tego nie robi, tak jak my oczekujemy. On nie daje nam tego pokoju, który chcemy budować. On nie daje nam tego prosperity, które zostało może nawet w kościołach nam obiecane. On nie oszczędza nam przed smutkiem śmierci czy ruiną swojego domu czy mieszkania. Też przeżywamy to tak samo jak bezbożni. Dlaczego tak? Dlaczego Bóg nie spowoduje, że Putin i jego generałowie umrą? Jest w stanie to robić. Jest w stanie dzisiaj interweniować, żeby nie było więcej śmierci na tej wojnie. Dlaczego Bóg nie robi tego, czego oczekujemy? Może nie rozumiemy Boga. Może powinniśmy się zastanowić trochę dłużej nad tym, kim jest Bóg i jakie są jego drogi. Żeby zrozumieć sytuację, w której jesteśmy. Czy jesteśmy oparci, żeby szukać Boga, poznawać Boga lepiej przez Jego Słowo? Czy jesteśmy determinowani, żeby powiedzieć, ja jeszcze Boga nie rozumiem. Dlaczego On milczy? Dlaczego On jest bierny? Dlaczego nie oszczędza nam? To są pytania, moim zdaniem, bardzo zdrowe. To są pytania, które Habakuk zadał. Księdza Habakuka. Polecam lekturę. Wielu z nas jesteśmy po prostu sparaliżowani. Byliśmy sparaliżowani COVID-em. Teraz jesteśmy sparaliżowani wojną. I kto wie, co jeszcze będzie. Jedni są sparaliżowani, zdesperowani z powodu ekotematu. Wcześniej ludzie byli sparaliżowani często z powodu komunizmu. Więc za moje czasy ciągle są powody, żeby się bać. Czy jesteśmy w stanie podnieść się pod tym, bo to jest nasza rzeczywistość. Jak nie COVID, to komunizm. Jak nie komunizm, to wojna. Czy Bóg, znajomość Boga daje nam jakiekolwiek inne zachęty, zachęcenia, żeby działać inaczej. Żeby nie być sparaliżowany. Ród nie była sparaliżowana. Ona wyszła do pola i zaczęła pracować. Zaczęła zebrać. Robiła co mogła. Prosiła się o teściowo. Czy my bierzemy się za robotę, która nas czeka. Czy chcemy uciec do komfortu, do luksusu? To są zrozumiałe motywacje. Kto nie chce żyć w pokoju? Kto nie chce żyć w komforcie? Kto nie chce żyć w luksusie? Chyba wszyscy. A czy to jest właściwe powołanie Boga dla nas? Czy to jest właściwy cel, do którego dążymy? Czy uciekamy? Czy jesteśmy sparaliżowani? Czy jesteśmy gotowi służyć? Podnieść się nad swoimi problemami, nad swoją żałobą, żeby móc spojrzeć na drugiego człowieka i myśleć, co ja mogę robić dla tego człowieka? Taki był Jezus. Job, znamy jego sytuację. Stracił co najmniej 7 dzieci, jeśli nie 10. I jest zachęcony, żeby przeklinać Boga, że był tak okrutny. I Joba odpowiedź, znany werset 19-25, ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Nie wiem, dlaczego nasze dzieci umarły. Nie wiem, dlaczego bezbożny krzyczą na ulicy radością zwycięstwa. Ale wiem, że mój Bóg żyje i jest odkupicielem. Job miał wielką stratę. Skala jego straty ja nie znam i może nikt z nas tu. Ale stanął na fundamencie. I mówiłem, że są dwa obrazy i drugi obraz otoczę na koniec. To jest obraz 11 wersetu. Obraz ogrodu. Pamiętacie, pierwszy obraz to dom sprawiedliwości. Drugi obraz to ogród. Porównując nas w tym momencie, nie do dzieła, tylko do ogrodu. Jesteśmy jak ogród. W jakim sensie? W sensie, że Bóg daje ziemię. Bóg daje podstawę. Bóg daje fundament. I jeżeli chcemy służyć, to musimy zrozumieć swój solidny fundament. Solidny fundament to nie jest nasze mieszkanie. To nie jest nasz dom, nasz samochód. Solidny fundament to jest nasze zbawienie. To jest sprawiedliwość, którą mamy, dlatego że Jezus za nas umarł. Jezus nas kocha. Jezus widzi swojego dziecka, które cierpi z powodu zła. I sądzę, że jego serce pęka. Jak widzi ten smutek, który jest w naszych sercach dzisiaj. Przypuszczam, że on płacze. Ale powinniśmy zacząć od tego, że Jezus nas kochał. Jezus zmarł dla nas na krzyżu. I jeżeli przyjęliśmy ten dar, to w tym momencie mamy tą ziemię, ten gleb, ten fundament, te korzenie, które spowodują, że jest możliwość, żeby wyrosło z tego dom sprawiedliwości. I w tym ogrodzie, jakim my jesteśmy, mając solidny fundament zbawienia i sprawiedliwości Bożej, siejemy. Siejemy ziarno. I szatan sieje. I sieje spustoszenie. Chwasty. I w tym życiu naszym, w tym momencie mamy wzrost i chwastów, i zdrowych rosnów, zdrowe dzieło. I musimy opiekować się tym. My nie dajemy wzrostu. Bóg daje wzrost. Ale nasze zadanie to jest siać. To jest dawać wodę. Lewać ten ogród wodą. I takie jest nasze zadanie, żeby siać w własnym życiu, żeby siać w życiu drugiego człowieka. Żeby wyrosło z tego ogrodu coś pięknego w środku tej dewastacji. Że możemy wejść do ruin naszego miasta mocno, chcąc dawać, chcąc służyć, chcąc być światłem dla tych, którzy są bez nadziei. Życzę nam, życzę sobie to, żebyśmy byli takimi ludźmi. I módlmy się, aby Bóg wykorzystał to ziarno, żeby coś pięknego urosło w tej dewastacji. i traktuje może nas jako możliwe kwiatki, możliwe dzieła, które wyrastają. I mamy przy okazji też pozbyć się chwastami, wszelkimi złymi motywacjami, myślami, nawykami, słowami, postawami, żeby móc być wolny, żeby służyć Bogu i stać się kimś, kto oddaje Bogu chwałę. Czy jesteście Boazem, czy jesteście Rut, to wydaje mi się, że to są wyzwania dla każdego z nas, tym bardziej w takich czasach, w których w tej chwili żyjemy. Aby Bóg patrzył na nas i leczył nasze rany, leczył nasz smutek, był dla nas otoczył, żebyśmy zrozumieli, że On nas kocha, że On opiekuje się nami, że Jemu jest smutno, że Jego Syn, Jego Córka jest smutna. Życzę, żeby ta radość, ten pokój w sercu, który pochodzi od Ducha Świętego, od przemienionego umysłu, żeby to było nasze. Panie Boże, dziękuję Tobie, że Ty dałeś nam podstawę, żeby być ziemią, żeby mieć zbawienie, żeby mieć sprawiedliwość. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś tak kochającym Bogiem, że Ty byłeś gotów wysłać swojego Syna, żeby umarł dla nas. I wiemy, że Ty jesteś suwerenny. I wiemy, że Ty jesteś mocny. Ale wiemy również, że Ty dajesz szansę, dajesz czas. Czas łaski. I modlę się o to, żeby ten czas łaski Twój spowodował, że ludzie na Ukrainie, ludzie w Rosji, Białoruś, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, żeby każdy wziął to do siebie, żeby stać się mocnym, stojącym o tych korzeniach zbawienia i sprawiedliwości, wyciągając rękę do tych, którzy cierpią, stanąc powyżej temu wszystkiemu, żeby móc odbudować ruinę. Modlę się o każdego z nas tu, żebyśmy byli właśnie dębami sprawiedliwości, dewastacji naszych osiedli.